Jakie pytanie zadałaby pani swojemu dziadkowi, gdyby żył?
Oh, beh. Ne avrei tante di domande, tante cose che avrei voluto dirgli.
Miałabym do niego tyle pytań, ale...
Io posso solo ringraziare lui.
Podziękowałabym mu.
Di avermi dato forse una visione.
Za to, że dał mi wizję.
Samo bella della vita.
Jak pięknie żyć.
Syberyjskie Fatum. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
To słowa Lucii Kriki, wnuczki Włoszki Albiny Angelis i Kazimierza Zieleniewskiego. Malarza, syna zesłańca syberyjskiego, który urodził się w Tomsku pod koniec XIX wieku. Fatum. Zły los spada na człowieka jak grom z jasnego nieba. Jednak od niego zależy, czy ugnie pod nim kark, czy stawi mu czoła. Bohaterowie tej opowieści są z jednej rodziny, ale z różnych pokoleń. Naszym przewodnikiem po historii losów tej rodziny będzie Tomasz Danilecki, historyk z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
No szczerze mówiąc, się nad tym nie zastanawiałem aż do tego momentu, ale będąc na Syberii w Tomsku w 2019 roku, zupełnie przypadkiem księgarni natrafiłem na album, który poświęcony był 400. rocznicy założenia miasta Tomsk. Bardzo obszerny, z mnóstwem zdjęć i tam na jednej ze stron natrafiłem na ileś życiorysów osób o polsko brzmiących nazwiskach. Ja oczywiście wiedziałem, że Polacy w Tomsku byli bardzo silną społecznością w XIX wieku, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, bo byli tam po prostu zesłani. Do dzisiaj wśród miejscowych Polacy są otaczani jednak pewnym podziwem i szacunkiem. Tak przynajmniej to było w roku 2019, kiedy tam byłem. Ale oglądając ten album, przewracając jego kartki, natrafiłem na fotografię Kazimierza Zieleniewskiego. Przeczytałem jego życiorys, Kazimierza Zieleniewskiego młodszego, założyciela pierwszej Akademii Sztuk Pięknych na Syberii i pierwszej Galerii Sztuki w Tomsku i na Syberii. No i na tyle zaintrygowała mnie ta postać, że zacząłem ją badać, historię tego człowieka. To był jeden trop, protoplasta, że tak powiem, rodu, Kazimierz Zieleniewski, senior, tak go nazwę, zmarł w tym Tomsku w 1917 roku. Został pochowany na cmentarzu katolickim, gdzie byli chowani Polacy, albo powstańcy styczniowi, albo ich potomkowie. Na cmentarzu, który został zrównany z ziemią, postawiono na jego miejscu bloki i jest tylko tablica, wisi gdzieś na jednym z tych bloków, że tutaj był kiedyś cmentarz. I gdyby nie praca badawcza innego Polaka, który tam w Tomsku ciągle jeszcze mieszka, Wasyla Haniewicza, który zdołał opisać życiorysy pochowanych tam osób, skatalogował na podstawie dostępnych mu dokumentów nagrobki, które tam były i opisał między innymi losy Kazimierza Zieleniewskiego i kilkorga jego zmarłych przedwcześnie dzieci, które były na tym cmentarzu pochowane, to nie byłoby żadnego śladu po tych ludziach. I to jest niesamowite.
Dzień dobry, Ola. Начало 90-х годов я стал таким краеведом, историком.
Zaczynając od początku lat 90. opisywałem historię Polonii, Tomska, XIX-XX wieku.
Более 500 биографий.
I tam są nazwiska co najmniej 500 osób.
Поляков и повстанцев i profesorów tomskich wuzów. I uczytelej gimnazji.
Wśród nich są i powstańcy, i profesorzy na uczelni w Tomsku.
Zieleniewski to tylko jedna z części tych 500.
Rodziny Zieleniewskich, ojciec i dwóch synów, to są tylko trzy osoby z tej dużej listy.
Podobnych, no było mnogo różnych ludzi.
Osób, które działały tutaj i zostawiły po sobie ślad.
To są fotografie już z późnego okresu jego życia. Widać mężczyznę bardzo porządnie ubranego w jakiś surdut, z długą siwą brodą, w okularach, łysego, w otoczeniu rodziny, żony, kilku córek i kilku synów w wieku nastoletnim. To jest taka poważna twarz kogoś, kogo moglibyśmy nazwać patriarchą rodziny. Ten protoplasta rodu, Kazimierz Jeleniewski, trafił na Sybir jako bardzo młody chłopak. Miał wtedy 19 lat i został skazany za bezpośredni udział w powstaniu. W momencie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe, on był uczniem takiej szkoły agronomicznej w miejscowości Chory Chorki na Mochylewszczyźnie. To była dosyć ważna szkoła agrotechniczna, która kształciła do poziomu studiów wyższych rolniczych. Wybuchło powstanie. Kilkudziesięciu uczniów z tej szkoły wzięło udział w zajęciu miasteczka Chory Chorki. Co prawda zajęcie miasteczka było absolutnym sukcesem, to dalej, jak to mówią, zaczęły się schody, bo ten obszar daleko położony na wschód zamieszkały przez ludność mieszaną narodowościowo, wyznaniowo. Tam powstanie nie znalazło takiego odzewu jak w innych obszarach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak chociażby na Litwie. Powstańcy musieli z dalszej walki zrezygnować. Zostali oni aresztowani. Wszyscy zostali skazani na zesłanie do różnych guberni. Kazimierz Jeleniewski trafił do guberni tomskiej, miał przebywać w jakiejś małej wsi, ale najwyraźniej jako młody człowiek pełen energii szukał jakichś innych rozwiązań. Zatrudnił się najpierw w gorzelni u jednego z rosyjskich kupców, później założył mały zakład produkcji drożdży. Pomogło chyba też to, że dość szybko się ożenił, a jego żona była akuszerką, co też było taką na Syberii specjalnością cenioną, biorąc pod uwagę umieralność dzieci, niemowląt w tamtym okresie bardzo dużą. W każdym razie oni w krótkim czasie mogli sobie kupić dom w Tomsku, a ponieważ ten przemysł alkoholowy się tam bardzo dobrze rozwijał w drugiej połowie XIX wieku, to wkrótce miał kilkanaście, z dzisiejszej perspektywy nazwalibyśmy to barami czy punktami sprzedaży piwa. Takich miejsc w Tomsku i okolicach miał. Do tego produkował kilka rodzajów piwa w tej swojej fabryce. Został do korporacji kupieckich zapisany.
К сожалению, сегодня говорить о том, что остались материальные следы.
Dużo nie zostało po rodzinie Zieleniewskich. Jedyna rzecz, która w Tomskie została, to jest budynek, w którym znajdował się browar Kazimierza Zieleniewskiego starszego,
gdzie była jego piwowarnia, jak o jednym kupcu,
który produkował piwo bardzo dobrej jakości,
które odliczało się хорошим качеством.
Budynek browaru to jest taki pustostan,
który też nie funkcjonuje, pustuje. W archiwie художественного музея.
А еще несколько образов зостало Казимира юниора в сборах музеальных в Томску, и в засаде то целая спущизна по тем роде в Томску.
Зеленевских, живших в Томске.
Zwykle z okazji jakichś uroczystości poważnych, rodzinnych, typu ślub, narodziny dziecka w rodzinie carskiej, ogłaszano amnestię. I wtedy Polacy mogli z tych amnestii korzystać. W jego przypadku takiej zgody nie było. Musiał pogodzić się z tym, że do Polski nie wróci. Powodziło mu się najwyraźniej na tyle dobrze, że w którymś momencie kupił i zaczął wydawać gazetę w Tomsku. Sybirskie Odgłoski, czyli Sybirskie Echa. W jego domu mieściła się również Biblioteka Polska. Było to miejsce spotkań młodzieży, gdzie obchodzono rocznicę powstań chociażby. Wydaje mi się, że to był człowiek bardzo pewny siebie i dbający na pewno o rodzinę, bo też wszystkie dzieci w jakiś sposób zaistniały w życiu publicznym. Jedna z córek studiowała medycynę, co w tamtym czasie nie było wcale takie oczywiste. I z kolei sam Kazimierz Junior czuł najwyraźniej w sobie powołanie artystyczne. Wyjechał na studia dość szybko na zachód, do Europy. Studiował w Wiedniu, w Krakowie, w Paryżu pod kierunkiem bardzo znanych dzisiaj postaci, jak chociażby Pankiewicza czy Weissa w Krakowie.
Znajdujemy się w jednym z budynków Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, który mieści się w Warszawie przy ulicy Długiej, w pracowni Słownika Artystów Polskich. Biogram Kazimierza Zieleniewskiego czeka jeszcze na opracowanie, ponieważ ostatni tom słownika, który został wydany, to tom 11. Dopiero jesteśmy przy literce S, ale mamy teczkę tegoż artysty i ja ją wyjmę i pokażę, co też mamy w tej teczce ciekawego. Szukam, jest na początku. Są to głównie wypisy tutaj akurat z prasy francuskiej. La Pologne politique économique littéraire et artistique. Tak, polski tytuł wydawany w Paryżu. Z czasopism, z prasy codziennej także. Polskiej też, tygodnik ilustrowany na przykład, lata 20. To jest ksero z zaproszenia na wystawę Kazimierza Zieleniewskiego, która odbyła się w grudniu 1927 roku w galerii Bernheimgen w Paryżu. Kazimierz Zieleniewski jest mało znanym artystą w Polsce. Niewiele wiadomo na temat jego twórczości i życia.
Buonasera. Quindi ha vissuto intensamente, anche se per pochi anni, ma una vita.
Dziadek żył niewiele ponad 40 lat, ale jego życie było bardzo intensywne, bardzo pełne. W opowieściach mojej mamy i babci był wielkim idealistą. Idealistą, który wierzył w sztukę jako sposób życia, sposób na życie. W oczach innych ludzi był zaangażowanym podróżnikiem, ale również w mojej pamięci był człowiekiem rodzinnym. Miał żonę i 4 córki. Przede wszystkim jednak był to marzyciel. Był mężczyzną bardzo przystojnym. O oczach zielono-szarych, jasnej cerze. Babcia często wspominała go jako osobę o wyrafinowanej elegancji i uroczym usposobieniu.
Z niezwykłą przykrością muszę stwierdzić, że omawiamy obrazy Zieleniewskiego dostępne właśnie w bazie cyfrowej Muzeum Narodowego, a to dlatego, że w muzeum trwa skontrum. To jest rodzaj inwentaryzacji i sprawdzanie zbiorów. I nie mogłyśmy dzisiaj spotkać się bezpośrednio przed obrazami tego artysty. Kwiaty, technika olej na płótnie. Jest to niewielkich rozmiarów kompozycja, troszkę większa niż kartka A4. A to, co widzimy, patrząc na obraz, to jest feria barw, ogrom kolorów. Chłodne zielenie, róże, biele, błękity. Jak wyglądają te kwiaty? One są malowane bardzo zamaszystymi, zdecydowanymi ruchami pędzla. Widzimy w centrum dwa smolinosy, lilie. Dookoła tych lilii znajduje się 7 kwiatów, które przypominają kształtem tulipany. Te kielichy otaczają lilię i całość właśnie przez to, że jest malowana tak bardzo dynamicznie, z niezwykłą ekspresją, mam wrażenie, że te kwiaty tańczą, poruszają się. Bardzo blisko oglądamy te rośliny. nie ma widocznej głębi, nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego planu i to są wyraźne wpływy sztuki japońskiej. Zieleniewski około 1918 roku był w Japonii. To też miało wpływ na sposób komponowania przez niego obrazów. Mnie się wydaje, patrząc na ten obraz, że to jest przedstawienie radości życia.
Ojciec odwiedzał go tam na zachodzie. Byli razem w Szwajcarii między innymi i wrócili obaj do Rosji bolszewickiej po wybuchu rewolucji. Dla Kazimierza Zieleniewskiego seniora był to dramatyczny moment. Zmarł dosłownie kilka miesięcy po powrocie do Rosji ogarniętej wojną, a z kolei jego syn Kazimierz, wykształcony już wówczas dobrze malarz, człowiek, który zresztą będąc w momencie wybuchu wojny w Krakowie, też chciał w niej uczestniczyć, zgłosił akces do Legionów, ale okazało się, że jako osoba chora na serce nie jest w stanie podjąć służby w wojsku, odmówiono mu. Natomiast w samej Rosji bolszewickiej porwał go wir rewolucji.
Rewolucja dla mojego dziadka oznaczała walkę z ignorancją. Chodziło o polepszenie ludu. Poznanie było dla niego narzędziem, by zrozumieć świat. To była jego walka z brakiem wiedzy. Dla dziadka prawdziwa wolność nie była ideą niesioną w rękach polityka, ale artysty. Chodziło o dostęp do poznania, które było drogą ku wolności dla mojego dziadka.
W takim specyficznym manifestie, który on w tamtym czasie ogłosił w tomskiej prasie, przywoływał różne wielkie postaci, poczynając od wielkiego nosiciela idei równości, wolności i braterstwa Chrystusa, Mikołaja Kopernika, Wita Stwosza, francuskich impresjonistów, a także kompozytorów Skriabina, Chopina, a wśród największych literatów Tolstoja, Ibsena, Wiktora Hugo i Sienkiewicza. Oskarżał w tym samym artykule dyktatorów Józefów, Mikołajów, Wilhelmów, Emanuelów, Piotrów i innych o to, że odbierają ludzkości i jej osiągnięcia, używają ich, by tę ludzkość zniszczyć.
Czerwone flagi wolności, równości i braterstwa złączą się w jedną międzynarodową flagę i otworzą granice państw dla wszystkich. Promienie już świecą. Lud powoli mianuje swoich prawdziwych przywódców i dziś nic nie jest w stanie go pokonać. Również we wszystkich dziedzinach sztuki zaszły i nadal zachodzą nowe podboje. Tak więc stoimy w przededniu odrodzenia sztuki.
On sam chciał być chyba takim odnowicielem sztuki. Sztuki, która na Syberii w tamtym czasie, można powiedzieć, była co najmniej o pół wieku do tyłu niż w Europie Zachodniej. Zaprezentował pierwszą wystawę swoich prac pod wpływem francuskich impresjonistów, co spotykało się w Tomsku z mieszanymi odczuciami. To nie był tylko entuzjazm, ale też była i krytyka tych prac, których nie rozumiano. I otwarto tę akademię, której utworzenie postulował. Odbyło się to zresztą w iście rewolucyjny sposób, ponieważ umieszczono ją w skonfiskowanym, jednym z najbardziej takich ekskluzywnych domów, który należał wcześniej do jednego z bogatych kupców tomskich. Podobnie było z Galerią Sztuki i podobnie było niestety z wyposażeniem tej galerii. Najpierw zaapelowano o to, żeby właściciele przekazali je dobrowolnie. Nie do końca to było skuteczne, no i zaczęto konfiskować te dzieła, które stały się później ozdobą tej galerii.
Dla Lucii i jej męża Claudia Galianone, autora jedynej książki o Kazimierzu Zieleniewskim, zaangażowanie w rewolucję malarza jest okresem ciemnym jego życia.
To był bardziej ciemny okres. Mój mąż słusznie mi podpowiada. To czas, w którym walczył o wolność przeciwko carowi. Razem z ludźmi, którzy mogli dopuścić się czynów bardziej gwałtownych i brutalnych. Jednak później tego żałował. Nie była to jego droga do wolności. Przede wszystkim sprzeciwiał się wszelkim formom przemocy.
Di inseguire la libertà
contro la violenza.
Sì, e soprattutto lui era contro ogni forma di violenza.
Po kilku miesiącach Tomsk został zajęty przez wojska generała Kołczaka, które były główną siłą kontrrewolucyjną. Kazimierz Zieleniewski trafił nawet na chwilę do więzienia. Natomiast bardzo szybko rozwiązano i akademię, i zamknięto galerie. Dzieła sztuki zaczęto zwracać właścicielom, a sam Kazimierz Zieleniewski postanowił opuścić Rosję. Wraz z rodziną wyjechał do Japonii, zabrał ze sobą swoje obrazy i tam je prezentował. Przez chwilę był jeszcze w Chinach, gdzie również zaprezentował na jednej z wystaw swoje prace. No i znalazł się w Europie Zachodniej, we Włoszech, we Francji. Wytrwał do roku 1919, ponieważ otworzyła się przed nim nagle kariera urzędnicza w Moskwie. Poprzez swoje kontakty z rosyjskimi malarzami awangardowymi, którzy kształcili się przed rewolucją w Paryżu, a w okresie rewolucji wrócili, zatrudnił się w Ludowym Komisariacie Edukacji, czyli w Ministerstwie Edukacji. Pracował w takim Wydziale Sztuk Pięknych, gdzie odpowiadał za kontakty zagraniczne. Jego obrazy były wówczas doceniane i nawet taka specjalna komisja, która zajmowała się kupowaniem obrazów do zbiorów galerii państwowych, zakupiła kilka takich dzieł sztuki. No to w zasadzie można byłoby powiedzieć, że ta jego kariera się zaczęła pięknie rozwijać, ale, no właśnie gdyby nie jedno ale, bardzo szybko, już wiosną 1921 roku, zaczęły się pojawiać w bolszewickiej prasie artykuły, które krytykowały całe to środowisko tych przybyłych z Zachodu artystów. Zdaniem krytyków tworzyli sztukę ekskluzywną, sztukę, która nie jest skierowana do prostego człowieka, do ludu, i że w gruncie rzeczy jest to sztuka burżuazyjna, a nie robotnicza, nieludowa. I Kazimierz Zieleniewski bardzo szybko to dostrzegł i zdecydował się po niespełna roku opuścić Rosję bolszewicką i już do niej nigdy nie wrócił, co być może nawet uratowało mu życie, bo późniejszy terror, który wybuchł w Rosji, nie omijał również artystów.
On porzucił politykę bardzo szybko, bo przekonał się, że nie jest ona drogą do wzlotu, do wolności, zarówno dla niego, jak i dla innych ludzi. Wtedy, kiedy porzucił politykę, zwrócił się całkowicie ku sztuce i rodzinie. Żyć sztuką to również żyć pokojem. Sztuka to jest życie w pokoju.
Nasza vita con l'arte è una vita di pace.
Kazimierz Zieleniewski znowu znalazł się na Zachodzie.
Francja, Mirmont, 8 czerwca 1930 roku, godzina 5 rano. Mój drogi i szanowny przyjacielu, panie Frederiku Lisi, dziękuję za list, dobre wieści, jakie mi przekazujesz i za uwagę, jaką poświęcasz mojej poważnej chorobie. Tak, chcę, aby mój obraz zatytułowany Golgota został zaprezentowany na wystawie polskich artystów w Paryżu. Nikt nigdy nie zobaczy mojej twórczości z 1930 roku, ponieważ nie umiałem pracować jedną ręką. Namalowałem tylko płótno dla żony i kolekcję akwareli. Te ostatnie nie są zbyt interesujące, bo powstały wśród bólu i cierpienia. Można powiedzieć, że są przesiąknięte moją krwią, co oznacza, że są bardzo mocne, a może nawet lepsze. Kiedy nad tym pracowałem, płakałem z bólu spowodowanego paraliżem. Sztuka jest cierpieniem, jak miłość. Jestem wielkim grzesznikiem, który zasłużył na to, aby w ciągu tych 5 miesięcy być człowiekiem kruchym. Być rozerwanym na kawałki, zmiażdżonym przez ogromną prasę, która łamie wszystkie kości, nie pozostawiając żadnego śladu życia, choć i tak wszystko staje w płomieniach pośród niesamowitego bólu. Mój Bóg wraz z wszystkimi diabłami gniewa się na mnie. W takim stanie ducha wyszły na światło dzienne ostatnie akwarele z 1930 roku. Przyjrzyj się im dokładnie i oceń. Teraz mogę używać tylko jednej ręki i jednej nogi, ale mam nadzieję, że uda mi się pokonać chorobę i wrócę do bycia wolnym malarzem, mogącym wszędzie podróżować. Planuję więc wyjechać na południe Włoch w nadziei, że przywiozę wspaniałą kolekcję płócien i akwareli. Z wyrazami najgłębszego szacunku ściskam Pana dłonie ze szczerością i przyjaźnią. K. Zieleniewski.
Pragnienie tworzenia jest tym, co najbardziej oddaje mi postać dziadka dzisiaj. Sztuka była dla niego wszystkim. Była tak wielka, jak miłość do rodziny. I te dwie miłości tworzyły jedną całość.
Syberyjskie Fatum wróciło w kolejnym pokoleniu. Siostra Kazimierza Zieleniewskiego, Zofia, przyjechała wraz z mężem Janem Popławskim z Syberii do międzywojennej Polski i zamieszkała wraz z rodziną w majątku Janopol na Witebszczyźnie. W 1940 roku przyszli po nią i jej bliskich żołnierze radzieccy. W momencie deportacji Zofia dostała ataku serca i zmarła. Na Syberię wywieziono 14 osób z jej rodziny. Wśród nich znalazł się jej wnuk, Zbigniew Popławski. W Nowej Zelandii odnalazł go Tomasz Danilecki.
Potomkowie Kazimierza Zieleniewskiego, którzy trafili do Nowej Zelandii, znaleźli się w grupie tak zwanych dzieci Pachiatua. To była grupa dzieci deportowanych na Syberię. To były sieroty lub półsieroty. Pan Popławski jest osobą ponad 80-letnią dzisiaj. Zupełnie dla nas fascynujące było to, że chociaż został wywieziony z Polski jako kilkuletni chłopiec i spędził przeważającą część swojego życia w Nowej Zelandii, to chciał mówić po polsku i mówił po polsku. Mówił językiem no trochę dziecka, myląc czasami znaczenie słów, ale mimo to, albo właśnie dlatego, to było bardzo wzruszające.
To ja się nazywam Zbigniew Jan Stanisław Popławski, urodzony w Warszawie w 1938 roku, w listopadzie. Jak miałem 16 miesięcy, to wtedy Rosjanie nas do Syberii wwieźli, no inaczej do Kazachstanów. Jak Rosjanie nas zebrali, to moja mamusia była z wizytą starszej siostry, a Rosjanie wszystkich zebrali, więc w ten sposób myśmy separated zostali.
A ojciec?
On był zastrzelony w Katyniu. Zgodzili się, Nowa Zelandia zgodziła się mieć Polaków w Nowej Zelandii jako goście. Dzieci, które były sieroty, miały być w Nowej Zelandii. I w ten sposób my się dostaliśmy, bo moja ciocia była nauczycielką Ona z tymi dziećmi też wyglądała i dlatego myśmy przyjechali do Nowej Zelandii zamiast do Afryki czy Indii, gdzie dużo innych ludzi pojechało. Naładowali nas na statek, zajęło nas jakieś 6 tygodni do Nowej Zelandii. Ja pamiętam, myśmy przyjechali rano 1 listopada 1944 rok. Jak patrzysz, to tam góry są, tak? I na tych górach mnóstwo domów. Wychodzimy na brzeg. Mhm. I tam mnóstwo ludzi nasz welcome.
Witało was,
tak? Witało, tak. Potem na pociąg. I pociąg jechał do Pahietua. Każdy raz, jak ten pociąg zatrzymał się na stacji, tam mnóstwo ludzi było z flagami, cheering us.
Pozdrawiało
was. I pamiętam, nam dawali prezenty. Dawali nam prezenty przez okna. Ja dostałem taki pies, purpurowy pies, którego miałem przez wiele lat potem.
Proszę.
Listy przychodziły z Nowej Zelandii, ponieważ mój brat tam się znalazł z sierocińcem Andersa. Jestem siostrą przyrodnią Zbyszka Popławskiego. Mamy wspólną mamę, która wyszła ponownie za mąż po wojnie. Jak się okazało, że ojciec Zbyszka się nie odnalazł, jest podejrzenie, że zginął w Katyniu. Zbyszka poznałam bardzo późno, już jak byłam na studiach. No, ale od dzieciństwa Zbyszek był mi bardzo bliski i znany, ponieważ najpierw pisała ciocia Jadzia listy do mojej mamy, a później już mój brat, który zaczął pisać. I te listy były odczytywane w domu na głos. Te oczekiwania na te listy i ta radość też mojej mamy, jak on pisze. Bardzo dużo siostra, czyli ta ciocia Jadzia, pisała też o chłopcach, o tym swoim synu, o Zbyszku. Zbyszek mówił mamo do niej, tak trochę miał dwie mamy. Już pamiętam, że siadał przy stole. Mój tata był bardzo zaangażowany w tą całą sytuację i też bardzo chciał, żeby spotkała się z synem. No i dużo było takiej właśnie w domu, nie wiem, też tęsknoty i takiej niepewności, czy się w ogóle zobaczą, tak? Sytuacja była taka, jaka była. To widać było, to się czuło, no to było bardzo trudne dla niej. Odnaleźli się przez Czerwony Krzyż. To chyba 48. No ja byłam bardzo mała, także to moja mama zmarła, ja miałam 13 lat. Nic nie wiem na temat decyzji mojej mamy, na temat tego, żeby Zbyszek został w Nowej Zelandii. Nie pamiętam tych rozmów. Nikt mi później o tym nie mówił. Ups. Te listy były na takich dosyć cienkich papierach, żeby były lekkie. Więc, kochana i droga mamusiu, list z opłatkiem otrzymałem za życzenia. Bardzo dziękuję. Uczę się dobrze. Przeszedłem do 4 klasy z pochwałą. Mam wszystko bardzo dobrze. Tylko z angielskiego 4. Teraz mam wakacje. Lato jest upalne, więc kąpię się w rzece. Czasem padają deszcze. Wtedy siedzę w domu i czytam książki albo bawię się z Wojtkiem. Ciocia kupiła mnie balonika, który mnie pękł. Podczas wakacji przyjechał do nas do domu ten pan nowozelandzki ze swoją żoną i przywiózł nam książki, te, które mamusia mu wręczyła. Nazywają się Kordecki i Legendy warszawskie. A na Boże Narodzenie przysłali nam 3 książki angielskie o Kopciuszku, o zrobionym chłopcu i o Tomciu Paluszku, po angielsku Cinderella, Pinocchio, Tom Tam i torebeczkę słodyczy. Za tatusia modlę się, żeby powrócił, jeśli żyje. Kończę swój list i całuję mamusię mocno, mocno, kochający syn Zbysio. tak jak wspominam moje dzieciństwo, to z jednej strony była ta tęsknota i dużo myślenia o Zbyszku i dużo tych wspomnień, ale też myślę, że dostałam od mojej mamy jakby dużo takiej podwójnej miłości za siebie i za Zbyszka.
Hello, friends.
Dzień dobry, Zbyszek.
Tomasz?
Tomasz, tak, to ja. Miło cię zobaczyć znowu.
No ty.
Z muzeum.
Rafał?
Rafał.
Dzień dobry.
Dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry.
Jak to było? Tęskniłeś za mamą, czy szybko zapomniałeś o niej?
No tęskniłem, ale było dużo łatwiej, dlatego że byłem z ciocią, która jako mamusia dla mnie była. I wiem, że jak już wojna się skończyła i mogliśmy pojechać do Polski, jeśli chcieliśmy, i chcieliśmy to zrobić, ale jak była nowina, że Polska została pod komunistycznym, podwójnym władzą, to prawie że wszyscy Polacy, co przyjechali do Pajtui, zdecydowali, że nie, to nie jest dobry pomysł. Więc nie pojechaliśmy do Polski. Zostaliśmy w końcu Nowozelandczycy, zostaliśmy tutaj. To mamusi decyzja była, więc dlatego ja zostałem razem z ciocią Jadzią i z Wojtkiem.
A ty chciałeś wracać czy zostać?
Nie miałem okazji decyzji zrobić, bo ta decyzja była zrobiona między nimi.
I spotkaliście się?
Nigdy się nie spotkaliśmy, nie. Nie. Zdjęcia były, listy były, ale nie.
A powiedz, jak do Jadwigi mówiłeś? Mamusiu?
Czy... Mamusiu, tak.
To miałeś dwie mamusie?
Dwie mamusie, tak. Na szczęście. Jak byłem na pierwszym roku uniwersytetu w Dunedin, w tym szkoły medycznej, tam spotkałem moją przyszłą żonę Valerie i w przeciągu tego roku mamusia dostała rak piersi. Nie miała dużo czasu życia. Ja nie miałem pieniędzy, bo myśmy zupełnie były bez pieniędzy, oprócz to, co państwo dało dla nas do życia, tak? Więc nie mogłem przyjechać, ale w tym czasie, jak powiedziałem dla Valerie i dla jej rodziny, jej ojciec powiedział, słuchaj, ja ci zafunduję bilet, tam jest powrotem, co jedz. No i byliśmy w przeciągu dostania mojego obywatelstwa i organizować lot do Polski, jak usłyszeliśmy, że ona umarła. Więc nie było racji jechać, więc nie pojechałem.
A jakie miałeś dzieciństwo? Dobre czy złe?
Jakie miałem co?
Dzieciństwo.
O, dobre, tak, wspaniale. No, Pajtua było bardzo dobre i w Wellington też, bo mieliśmy dużo kontaktu z innymi dziećmi mniej więcej w naszym wieku. Obiady, kolacje,
przy
i tak dalej.
Ale przecież ty byłeś na Syberii. Zmarł twój dziadunio. Wcześniej babcia zmarła. I ty mówisz, że miałeś dobre dzieciństwo?
Tak.
Bez matki?
No miałem, bo trzeba być pozytyw, tak? Niektórzy ludzie nie mogą. Mają background, jak ja miałem, to niektórzy ludzie go to pieces. Jak po polsku powiedzieć go to pieces? Nie mogą być szczęśliwi. A niektórzy ludzie mogą, bo nie patrzą wstecz, ale patrzą w przód. I robią the best they can, jak na lepsze życie, co mogą.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Syberyjskie Fatum. W audycji wystąpili Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru, Wasyl Haniewicz, Katarzyna Kessling z Polskiej Akademii Nauk, Zbigniew Popławski i Barbara Turkiewicz-Gut. W reportażu wykorzystano fragmenty rozmów Tomasza Danileckiego ze Zbigniewem Popławskim nagranych w Nowej Zelandii w czasie dwóch wypraw badawczych w ramach projektu realizowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika oraz Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok.